Dobry wieczór, Anna Rymbas. Dziś zabieram Państwa pod wodę, wodę Zatoki Gdańskiej i na Wisłę, a właściwie nad Wisłę. Mówić będziemy o świecie stworzonym przez Narodowe Muzeum Morskie, podwodnym świecie. Tym światem jest działający od kilku miesięcy wirtualny skansen wraków. Ale większą część mojej audycji zdominują sprawy związane z użeglownieniem, udrożnieniem czy, jak kto woli, rewitalizacją polskiej rzeki Wisły. Ten temat pojawi się w drugiej części audycji, a już za chwilę zrobimy skok pod wodę.
I wouldn't have left your side, but you marched into the rain, stubborn as a child, while right here I stayed.
Podwodny świat Narodowego Muzeum Morskiego to działający już od kilku miesięcy wirtualny skansen wraków. Strona internetowa, dzięki której można odbyć interaktywną wycieczkę po wrakach znajdujących się w Zatoce Gdańskiej, cieszy się dużą popularnością, mówi archeolog Tomasz Bednarz, kierownik działu digitalizacji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Już za miesiąc muzeum szykuje kolejną niespodziankę. Na stronie obejrzeć będzie można osobiste przedmioty należące do załóg prezentowanych statków, które udało się zlokalizować i oznaczyć na Bałtyku. Modele wraków, które są wiernym odwzorowaniem rzeczywistego wyglądu obiektów zalegających na dnie Zatoki Gdańskiej, wzbogacą się o fragmenty odzieży, buty, czapki, naczynia, przedmioty codziennego użytku, fajki, butelki, kubki, czajniki czy naczynia fajansowe, opowiada Tomasz Bednarz.
Dokładnie to uruchomione zostało, cała strona wirtualny skansen wraków Zatoki Gdańskiej uruchomiony został z końcem roku 2015, czyli w zasadzie około roku funkcjonuje. To jest tak pomyślane, że dzięki jakby nowej metodzie dokumentacji wraków, która pozwala na tworzenie wirtualnych modeli 3D tych obiektów, takich wiernych odwzorowań, postanowiliśmy, korzystając jak gdyby z tego narzędzia, stworzyć taki wirtualny skansen, żeby można było pokazać w taki przestrzenny sposób, gdzie te wraki na Zatoce Gdańskiej się znajdują i jak konkretnie, dokładnie wyglądają w momencie, kiedy my jako archeolodzy podwodni je oglądamy podczas badań. I przy okazji, poza tymi modelami, na tej stronie wirtualnym skansen wraków zamieszczone są informacje na temat historii badań, tego, co to są za obiekty, kiedy zostały odkryte, co z nich wydobyto, bo właśnie co jest ważne, że większość z tych zabytków wydobytych z wraku można oglądać na salach muzealnych naszego muzeum.
A proszę powiedzieć, wirtualny skansen wraków to jest rzecz, która ma służyć Wam, naukowcom, czy nam, turystom, ludziom, którzy nurkują, którzy chcą na przykład odwiedzić takie wraki? Czy to jest jakaś mapa dla nas, dla ludzi schodzących pod wodę, czy to tylko jest takie, no można powiedzieć, ułatwienie dla Was, dla naukowców?
To jest właśnie tak pomyślane, że wszyscy tutaj mogą znaleźć coś dla siebie, ponieważ atrakcyjna forma, jak gdyby taka graficzna, pozwala na wyobrażenie sobie osobom, które nie mają z tym, że tak powiem, nic wspólnego. Natomiast te wraki, te modele są na tyle dokładne, że są także dla celów naukowych bardzo użyteczne. Chociażby korzystać z nich mogą naukowcy od nas z muzeum, jak i z innych instytucji oraz ogólnie osoby, które zajmują się zawodowo tego typu jakby obiektami. Choćby mam tu na myśli na przykład Urząd Morski w Gdyni, który wykonuje na przykład dokumentację za pomocą także bardzo precyzyjnych urządzeń, takich sonarów czy sond wielowiązkowych. Natomiast te nasze modele są jak gdyby do tego jeszcze dodatkowym uzupełnieniem. No my jak gdyby tych modeli nagromadziliśmy stosunkowo dużo, w zasadzie najwięcej ze wszystkich ośrodków. Tych ośrodków też nie jest wiele, ponieważ można o dwóch, trzech mówić w skali świata, gdzie te modele są wykonywane, bo w tej chwili na tym wirtualnym skansenie wraków my prezentujemy łącznie, zdaje się, w tej chwili 6 obiektów, a jeszcze kolejnych 6 z początkiem roku 2017 zostanie tam umieszczonych.
Jakich? Od razu pytam. Tak, a jakie są? Może tak?
Ogólnie, jeżeli mówimy na przykład co może zadziałać na wyobraźnię, to jest to, że to są obiekty od średniowiecza aż do XX niemalże wieku. I są to takie najcenniejsze archeologiczne obiekty badane przez nasze muzeum, takie jak chociażby XVII-wieczny okręt, wrak okrętu Solen, czy wrak jednostki, wrak statku Lorelei oraz jeszcze kilku innych, o których właśnie szczegółowo można się dowiedzieć na stronie. A jeżeli chodzi o te najnowsze nasze wraki, które nie są jeszcze zamieszczone, to w przyszłym, właśnie w tym etapie, na początku roku 2017, będzie można zobaczyć bardzo ciekawy dla nas wrak, który został zidentyfikowany dopiero co, można powiedzieć, 2 lata temu, co do nazwy. Jest to pozostałości XVIII-wiecznego holenderskiego statku handlowego De Jonge Serp, który do tej pory był uznawany, był tylko jakby rozpoznany pod kryptonimem W27.
Skąd by wy wiecie, naukowcy, zawsze mnie zastanawia, że to holenderski, że to handlowy. Jak się to odbywa? Ile czasu wam zajmuje to, że jesteście w stanie określić to?
Ten wrak W27, ten De Jonge Serp jest świetnym przykładem, żeby to zilustrować, ponieważ była to jednostka odkryta do badań, rozpoczęły się badania w roku 85. Bardzo dawno temu, a dopiero de facto w roku 2008-2009 udało się połączyć pewne fakty w taką logiczną, tą całą logiczną łamigłówkę stworzyć i rozszyfrować tą nazwę związaną z konkretnymi wydarzeniami, a nastąpiło to dzięki połączeniu, dzięki takiemu jakby porównaniu ustaleń archeologicznych naszych, które wynikały z badań, oraz danych archiwalnych, które udało się uzyskać właśnie w archiwum. I rozpoczęło się od Archiwum Gdańskiego, a później tak się złożyło, że także ja musiałem, no, w pewnym sensie dzięki takiemu mojemu projektowi szukałem także materiałów w Holandii i udało się świetnie tam uzupełnić. Mogą to być badania, wyniki analiz dendrochronologicznych, wyniki analiz zabytków poszczególnych, wyniki analiz także konstrukcji. Tutaj akurat w tym wypadku tego wraku świetnie to wszystko zagrało. No ale to też ważne jest to, żeby ktoś jak gdyby nad tym czuwał od początku do końca, mógł przeprowadzić całą taką analizę. No i z tym, że od razu trzeba zaznaczyć, że to, co się udało ustalić w przypadku tego wraku De Jonge Serp i rozpoznać go jako wcześniejszy W27, to nie jest niestety bardzo powszechne, dlatego że na kilka, no, około 20 kilku wraków z Zatoki Gdańskiej, jeżeli mówimy o tych jednostkach drewnianych, archeologicznych tak zwanych, to zaledwie 4 jednostki są rozpoznane. Do tych modeli 3D wraków będą dołączone modele 3D obiektów wydobytych z tych wraków. Te, które znajdują się w naszej kolekcji.
Czyli wszystkie przedmioty.
Wszystkie przedmioty, no zwłaszcza te najciekawsze, najbardziej atrakcyjne, które będzie można jak gdyby w ten sposób jeszcze sobie wyobrazić, że tego typu właśnie wirtualne modele zabytków znajdują się w muzeum, także do obejrzenia w salach muzealnych. Fragmenty ładunków, które udało się gdzieś z niektórych jednostek podnieść, bardzo powszechnie na statkach jest pozyskiwane tak jak gdyby te osobiste rzeczy załogi. Tak, czyli to, co na przykład mogło się znajdować w kieszeniach członków załogi albo wyposażenie takie na co dzień im służące do życia na statku, bo to w wielu przypadkach też udaje się dosyć precyzyjnie ustalić i określić.
Fajka kapitana, nożyk, scyzoryk, jakiś...
Tak, jakieś są tutaj krzesiwa, jakieś na przykład grzebienie, jakieś... Fragmenty ubrań oczywiście też, chociaż jeżeli mówimy o obuwie, to stosunkowo dobrze się zachowuje, jeżeli porównamy z resztą ubrań, to najlepiej. Natomiast ważne jest to, że no w niektórych przypadkach, z niektórych wraków mamy niemalże kompletne obuwie. Chociażby z tego wspomnianego De Jonge Serp jest wydobytych kilkanaście fragmentów obuwia oraz kilka butów niemal całych. Że to jest pomyślane jako taki permanentny projekt, który będzie cały czas rozwijany, ponieważ
po pierwsze są dokładane
nowe wraki, wzbogacane o kolejne elementy, jest w pełni edytowalny, także to jest bardzo przyszłościowe. No natomiast co jest też fajne, że w ramach naszego muzeum ten projekt jest wykorzystywany także do edukacji, w ramach naszego działu edukacji. Niektóre zajęcia opierają się właśnie na podstawie wiedzy i materiałów zgromadzonych na tym wirtualnym skansenie wraków. A co jeszcze warto dodać, że te wraki, coś można oglądać, to co jest obecnie bardzo popularne, za pomocą takich gogli wirtualnej rzeczywistości. Ta wirtualny skanser w wersji mobilnej, kiedy sobie wyświetlimy na smartfonie i włączymy odpowiednie ustawienie na tego modelu, który jest wyświetlany w ramach strony wirtualny skanser wraków, to pojawia nam się obraz stereoskopowy, który przy okazji takich gogli cardboard za śmieszne pieniądze, za 20-30 zł można już oglądać. Hello, hello, oh, when you gonna see? Yeah.
Temat, który poruszymy w mojej audycji za chwilę, to na pewno rozmowa na wiele audycji morskich. My zajmujemy się nim już od kilku tygodni, bo Wisła to rzeka, na którą mieszkańcy Pomorza zwracają swoje oczy nie od dziś. I co widzą? Albo inaczej, czego nie widzą, a co chcieliby na niej zobaczyć? Na razie nie widzą barek z ładunkami, tak jak to było przed wiekami. Ale to ma się zmienić, tak przynajmniej zapowiada obecny rząd. Ten temat już za chwilę. Uczestnicy wczorajszej konferencji zorganizowanej w Tczewie z inicjatywy pracodawców Pomorza i prezydenta miasta Tczewa przekonują, że udrożnienie szlaków wodnych w Polsce jest konieczne. Przekonują o tym od wielu lat. Chce tego rząd, chcą władze Pomorza. Zdaniem wojewody pomorskiego udrożnienie Wisły oznacza więcej energii dla kraju, oznacza większe bezpieczeństwo, mniej tirów z ładunkami na polskich drogach. Sekretarz stanu, minister Kazimierz Smoliński z resortu infrastruktury i budownictwa uważa, że rozpoczęcie 3 zapór wodnych na Wiśle i Odrze nastąpić już może w ciągu najbliższych 3 lat. Jesteśmy jako Polska zobowiązani wejść w sieć międzynarodowych dróg wodnych, mówił Smoliński. Na razie jesteśmy białą plamą na tej mapie w Europie. Nie ma w Polsce porządnych dróg wodnych.
Uchwała Rady Ministrów, która została w tym roku podjęta, przewiduje dwie perspektywy czasowe. Pierwsza to jest 2020 rok, gdzie jest planowane rozpoczęcie budowy 3 kaskad, 3 zapór wodnych. Jedna na Wiśle i 2 na Odrze. I druga perspektywa 2030 rok, gdzie będą budowane kolejne, czy rozpoczęta budowa kolejnych kaskad w dolnej części Wisły. Plan obejmuje część Wisły od Gdańska do Warszawy, czy powiedzmy od Warszawy do Gdańska, jak patrzymy, patrząc w dół, tak. Częściowo też górny odcinek, ale niewielki, natomiast głównie nam chodzi o ten odcinek, który wchodzi w skład międzynarodowej drogi wodnej, Wisła, Bug, potem do Morza Czarnego, tak. Jesteśmy zobowiązani jako Polska wejść w tą sieć międzynarodowych dróg wodnych. No na razie tych dróg wodnych w Polsce nie ma. Tak? Jak patrzymy na Europę, to w Europie Zachodniej jest żegluga śródlądowa, są drogi wodne, na wschodzie Europy też są, a Polska jest białą plamą w tym zakresie. Kwestia przewozów towarowych na wodzie, no to Polska ma przedostatnie miejsce w Europie. Przewozimy 0,4% towarów drogami wodnymi, gorsi od nas są tylko Czesi. Także to jest też dramatyczna sytuacja. Jedna z najgorszych struktur przewożonych towarów, prawie 80% chyba to są transport drogowy, kilkanaście procent transport kolejowy, kilka procent transport powietrzny, tak? No i 0,4% to jest transport wodny. Fatalna struktura, Komisja Europejska zobowiązuje nas do zmiany tej struktury, żeby więcej przewozić bardziej ekologicznymi środkami transportu, czyli przede wszystkim kolej i drogi wodne. Tak? No, dlatego musimy poprawić stan naszych dróg wodnych, właściwie można powiedzieć stworzyć je, tak? Bo jeszcze kiedyś Odra była żeglowna, tak jest, Odra już przestała być żeglowna, a Wisła już od dawna nie jest. Wracamy do pomysłów czy do projektów II Rzeczpospolitej, kiedy mówiło się o kaskadyzacji Wisły. To nie są projekty, które powstały niedawno, tylko wracamy do pomysłów II Rzeczpospolitej.
O ile zwiększy się wtedy transport, jeśli to wszystko zostanie zrealizowane? Ten transport, który pójdzie wodą, Wisłą?
No, chcielibyśmy, żeby to było 30% przewożonych drogami wodnymi, tak? No, taka jest perspektywa i takie są zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej. Natomiast to ogromne wyzwanie i bardzo trudne, bo to jest kilkadziesiąt miliardów złotych, które trzeba by było wydać. Ale patrząc na tą perspektywę 2030 roku, myślę, że jest to realne i możliwe do zrealizowania.
te największe kłopoty to pewnie wola, której nie było, która jest. Tak przynajmniej mówią specjaliści, mówią fachowcy, że oni już z tym problemem borykają się od wielu lat, od właściwie wielu dekad.
Wracamy do pomysłu II Rzeczpospolitej, tak? To nie jest kwestia kilkudziesięciu lat, to już prawie 100 lat. Niedługo będzie od pomysłów kaskadyzacji przede wszystkim Wisły, tak? Bo to jest ta główna droga wodna, ale kiedyś, jeszcze niedawno, kilkanaście lat temu jeszcze Odra częściowo była na tyle żeglowna, że można było wozić nią towary. Po jednej z ostatnich powodzi właściwie do dzisiaj tej infrastruktury hydrotechnicznej nie odbudowano i nawet ostatnia z polskich firm, która jeszcze na Odrze ten transport wykonywała, przeniosła się do Niemiec. Jest jedną z większych firm transportowych w tej chwili w Niemczech. Chętnie by do Polski wróciła. Na ten temat są rozmowy, także potencjał jest. Jest wola polityczna, jest projekt, czyli uchwała Rady Ministrów. W tej chwili trwają prace studialne, żeby stwierdzić, ile tych kaskad, gdzie będą umieszczone, tak, w jaki sposób to zrealizować. Problemem jest to, że już praktycznie nie ma polskich firm, które mogłyby to realizować. Wszystkie albo upadły, albo zostały zamknięte, albo zostały sprzedane. Albo jest w likwidacji, albo już zostały sprzedane, więc to też jest problem, bo chcielibyśmy, żeby to polskie firmy realizowały. Ale oczywiście no, będą przetargi, te, które wygrają przetargi, no, będą to realizowały. Tak?
Grzegorz Sobieralski, jestem przewodniczącym oddziału pracodawców Pomorza w Tczewie.
Jak pracodawcy się biorą za rewitalizację Wisły, to coś musi z tego wyjść, bo długo temat jest omawiany. Wiem, że tutaj niektórzy inżynierowie, hydrolodzy kilkanaście konferencji mają już za sobą na ten temat i na razie kończyło się na mówieniu. Przepraszam za lekką złośliwość, ale to jest tylko lekka złośliwość. Czy są firmy, które by się podjęły na Pomorzu rewitalizacji?
To jest kwestia bardzo skomplikowana i złożona. Przede wszystkim my nie mamy firm, które na dzień dzisiejszy są w stanie polskich, mówimy, które są w stanie wykonać te zadania. Ostatnia hydrobudowa z Gdańska jest w likwidacji. Mostostal, który był potencjalnie Warszawa, jest hiszpański. Inna hydrobudowa jest również hiszpańska, Ferrovia. Więc będziemy mieli problem, tak? Czyli jak skonstruować, bo to jest właśnie problem pracodawców też, jak skonstruować realizację, wykorzystując potencjał firm, które funkcjonują na rynku polskich. Tak?
Da się w ogóle potencjałem polskim to zrobić?
Jak to zrealizować, żeby to było jak optymalne dla gospodarki naszej.
I żeby wszyscy na tym też zarobili trochę.
Wszystkie nasze firmy zarobiły i żeby było to zrobione, ale problem jeszcze leży, przecież to jest cała infrastruktura portowa, porty rzeczne, to jest masa elektrowni, to jest oddzielny temat na tych zaporach. To jest złożone bardzo zagadnienie, które najpierw należy przemyśleć, a potem dopiero realizować w sposób taki, że jak był najbardziej efektywny finansowo dla państwa, dla firm, czy dla naszej gospodarki. Stąd nasz pomysł, żeby to się włączyć.
Ale jest szansa na takie stworzenie takiego konsorcjum międzynarodowego?
Nie, my tutaj nie umiemy. Ministerstwa w tym przypadku powinny przygotować sobie zespół, który całościowo obejmie to zagadnienie w wszystkich aspektach finansowych, organizacyjnych i którzy będą mieli ludzi, którzy są już z tej epoki lat po 90., czyli naszych polskich fachowców, którzy dzisiaj są w firmach zagranicznych, bo tam już są eksperci od logistyki, eksperci od różnych odbudowy portów.
Już to przerobili, wiedzą jak to robić.
I jeżeli byśmy ich pozyskali dla tych projektów, to istnieje szansa, że to się nam uda. Ale my tylko możemy zasygnalizować problem, pokazać jaki jest, potem mamy naukowców zresztą, żeby nas wsparli, ale nie jesteśmy realizatorami, nie jesteśmy przygotowani do tego.
Ile ministerstwu dajecie czasu na zorganizowanie takiego zespołu?
Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać z udziałem naukowców, z ministrami dwoma zasadniczymi infrastruktury gospodarki morskiej żeglugi i porozmawiać na ten temat już tak na roboczo, bo konferencje nie służą. One pokazują pewne kierunki i pewne zagadnienia, tak? Natomiast co do, chcemy przekazać jeszcze inne uwagi, które tutaj nie możemy, czy nie jesteśmy dzisiaj w stanie albo przygotowani do tego, żeby to przekazać.
Michał Szydłowski, Politechnika Gdańska. Jeżeli chodzi o Dolną Wisłę i aspekty bezpieczeństwa, to są dwie ważne sprawy. Pierwszy to jest przede wszystkim zapewnienie dalszej bezpiecznej eksploatacji stopnia wodnego we Włocławku, bo jak wszyscy wiemy, ze względu na to, że jest on od lat już niewłaściwie eksploatowany, w sensie tego, że nie ma podparcia hydraulicznego, które było w projekcie całej kaskady. No, są problemy konstrukcyjne, tak? Wiąże się z tym jakieś generowane ryzyko i zagrożenie awarią. To jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna, czyli trzeba to zmienić, trzeba zadbać o to, żeby to zredukować.
Od czego trzeba byłoby zacząć, żeby to bezpieczeństwo poprawić, jeżeli chodzi o Wisłę?
Jeżeli chodzi o stopień we Włocławku, to podparcie hydrauliczne, czyli stopień poniżej bezpośrednio. Oczywiście to wiąże się z tym, że z tych stopni trzeba zrobić kaskadę, bo jeżeli nie, to ten kolejny również będzie zagrożony. A kwestia bezpieczeństwa powodziowego, no to dbanie o to, żeby zwiększać retencję, czyli zbiorniki. Kaskadyzacja nam to na pewno ułatwi.
A budowa takiej jednej kaskady to ile czasu?
No kaskada w swoich pierwszych koncepcjach to jest około 8 czy 9 zapór wodnych na Dolnej Wiśle. Jedna jest, czyli we Włocławku, pozostaje powiedzmy 8, no to są lata, tak? Lata liczone tutaj, myślę, że w perspektywie 10-20 lat. Tak? Oczywiście takie stopnie buduje się sukcesywnie, nie wszystkie naraz, także jest to proces rozłożony w czasie.
Mirosław Pobłocki, prezydent miasta Tczewa. No z tego co wiem, to przykładowo Energa była bardzo mocno zainteresowana budową stopnia wodnego, chciała włożyć swoje pieniądze i aby na produkcji prądu zarabiać. A to by oznaczało, że powstałby po wielu, wielu latach drugi próg na Wiśle. To już by poprawiło sytuację, a przede wszystkim zabezpieczyłoby Włocławek. Dzisiaj Włocławek jest w sytuacji mało komfortowej. Lada moment może się zdarzyć tak, że po prostu torunie wszystko do Wisły. Woda podmywa Włocławek i dopóki nie będzie wybudowany nowy próg, który wesprze jakby ten pierwszy, to mamy do czynienia z sytuacją bardzo ryzykowną, bardzo zbliżającą nas do kolejnych jakby powodzi. A te powodzie to niestety to są wiele miliardów złotych straconych. Pytanie, co bardziej się opłaca, wydać miliard na budowę stopnia, tak? Czy wydać 3 miliardy na ubezpieczenia dla tych wszystkich rolników czy ludności mieszkających nad Wisłą. Myślę, że chyba docelowo warto inwestować w stopnie. Tak jak powiedziałem na początku konferencji, Tczew powstał nad Wisłą, Tczew z tej Wisły przez wiele, wiele lat żył. Potem niestety wzorem wielu miast w Polsce od Wisły się odwrócił, zaczął się rozbudowywać w zupełnie innym kierunku, ale na szczęście od czasu powstania samorządu miasta, nie mówię Tczew, mówię w ogóle miasta nadwiślańskie, wracają nad tą rzekę i samorządy naprawdę zrobiły wiele, wiele ku temu, żeby nad tą Wisłą było bezpieczniej, było ciekawiej, żeby można było wypoczywać, nie tylko żeby Wisła była rzeką żeglowną, ale żeby była również rzeką turystyczną.
Można powiedzieć, że my zaczynamy zupełnie od początku, od nowa ten temat, czy gdzieś jesteśmy, kiedyś to już się zaczęło?
Tak, zaczęło się. Pierwsze propozycje i koncepcje kaskady były w latach 50. ubiegłego wieku i z tej koncepcji został nam tylko zaprojektowany i wykonany Włocławek. Później problemy gospodarcze i proces przemian w Polsce spowodował zatrzymanie tego wszystkiego.
No, rozpoczęcie tych pierwszych trzech kaskad, tak, czyli dwie na Odrze, jedna na Wiśle, no to do 2020 roku jest montaż finansowy, kończy się właściwie na tamę w Siarzewie, tak, gdzie ma być elektrownia i tam Energa. Co prawda Energa w tej chwili realizuje projekt w Ostrołęce, tak, no ale tam jest wspólne przedsięwzięcie z Eneą, więc jest łatwiej, została jakaś tam rezerwa energii na tą inwestycję na Wiśle. No i tu jesteśmy zobowiązani też przez Unię Europejską, żeby poprawiać strukturę naszej energii, tak? Bo no, energia wodna jest najbardziej ekologiczna, tak? To jest najbardziej zielona energia. Żadna inna nie jest tak dobra, tym bardziej, że to nie tylko kwestia energii, ale także retencji, zatrzymania słodkiej wody. Polska przecież jest na poziomie Egiptu, jeżeli chodzi o ilość słodkiej wody. Rezerwy mamy bardzo małe. Przez Kujawy to zaczyna występować zjawisko stepowienia. Poziom wód gruntowych się obniża.
Zjadacz chleba nie zdaje sobie sprawy, jak ta woda jest marnowana.
No tak, no nie zatrzymujemy, nie ma retencji, tak, ani na małych, ani na dużych rzekach. W kiedyś nawet setki, tysiące małych elektrowni wodnych, które zatrzymywały tą wodę. Myśmy nawet nie wrócili do tego stanu, który był przed wojną. Jeszcze po wojnie elektrownie funkcjonowały, to wszystko zostało pozamykane. Teraz pasjonaci w zasadzie te małe elektrownie odbudowują, tak, z ogromnym mozołem. Trzeba tutaj zmienić przepisy też, żeby im ułatwić te prace.
Studenci wszystkich kierunków transportu i logistyki uczą się, że transport śródlądowy jest najtańszym transportem w ogóle, jaki istnieje. Wystarczy pojechać nad Wisłę i zobaczyć, że tego transportu tam po prostu nie ma. Czyli jest jakaby dysproporcja. Jest coś, co jest tanie i kompletnie niewykorzystane. Więc zróbmy to, wykorzystajmy i wróćmy, tak jak wiele krajów zachodnich, nad rzeki.
Profesor Marek Szmytkiewicz, Instytut Budownictwa Wodnego, Polskiej Akademii Nauk.
Wisła to jest kompleks problemów. To jest i transport, i energetyka, i bezpieczeństwo, i zaopatrzenie w wodę, wszystko. Jak każdy patrzy tylko na swój wycinek, próbuje go, że tak powiem, sektorowo czy branżowo załatwić, to zwykle to się kończy niepowodzeniem. To na to trzeba popatrzeć jako na całość. To jest jedna z wielu konferencji, dużo się na ten temat dyskutuje, ale tych działań się podejmuje mało. Natomiast dobrze spatrzeć, co w innych krajach jest. Inne kraje robiły przede wszystkim, robią dalej różne znaczne projekty w zakresie infrastruktury gospodarki wodnej. W związku z tym ja bym się zgodził też z tym, że to nie jest problem czy, tylko jak, kiedy.
Dlaczego tak późno, 2016 roku, drażniamy Wisłę?
Wie pani, to są zaszłości, tak? Zaszłości, były projekty wcześniej zrobione, ale zostały odłożone z powodu kryzysu, powiedzmy sobie tam w latach 70.
No tak, ale potem już kryzysu nie było. Aż takiego.
Ale stała się to sprawa stała się przedmiotem, że tak powiem, szerokiego zainteresowania ekologów. Poza tym chyba dominuje u nas jednak takie krótkookresowe planowanie, krótko mówiąc, działania nasze podejmujemy w krótkim horyzoncie czasowym. Jak popatrzymy na realizację w innych krajach na świecie, to są projekty, które trwają 20, 30, nawet 40 lat.
Czyli my jesteśmy niecierpliwi, Polacy? Chcielibyśmy w ciągu 5 lat?
Może to ja bym nie ogólniał jako Polacy, bo w Polsce jest bardzo dużo ludzi, którzy sobie doskonale sprawę z tego zdają. Natomiast ci, którzy podejmują decyzje, być może nie zawsze są świadomi do końca, że...
To niepopularna decyzja, tak? I może zagrozić na przykład przy wyborach.
Tego to nie wiem, ale jakieś tam kalkulacje prawdopodobnie prowadzą. W każdym razie ten okres między wyborami to jest mniej więcej taki, żeby budować stopień.
Natomiast stopień na Wiśle.
Na przykład jeden, tak?
Czyli 5 lat.
No mniej więcej, tak? Natomiast jeśli chodzi o jakieś zagadnienia związane z takim większym przedsięwzięciem, których stopień będzie elementem, to może trwać długo. Przekop przecież, proszę popatrzeć, 25 lat budowano przekop Wisły i okolice. A program, zresztą zaraz powiem, kaskady do Rodanu, to od 1948 roku do 1984 był realizowany. Proszę zobaczyć, 40 lat, tak?
Panie ministrze, 30 miliardów, tak mówi się o tym finansowaniu, ale też Unia Europejska jest jakby takim źródłem, po które sięgniecie.
Tak, projekty będą kierowane do planu Junckera, tak, jest to... Tam jest dosyć duże źródło finansowania i my jesteśmy przekonani, że jak najbardziej one się wpisują w ten projekt, żeby uzyskać finansowanie, no ale musimy mieć gotowe projekty, gotowy plan.
A w jakim stopniu to finansowanie byłoby z Unii Europejskiej?
Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć to za wcześnie, tak, żeby mówić o wysokości tego dofinansowania. Nie mamy jeszcze projektów, tak?
Ale dzisiaj rozmowa nie czy, tylko jak. Bo czy to już wiadomo?
Czy to już tak, bo powstała już jest uchwała Rady Ministrów w tym zakresie, tak? Więc teraz trzeba ją wypełnić już konkretami. Muszą być ustawy, znalezienie montażu finansowego na te różne przedsięwzięcia, czy to bezpośrednio z budżetu. Na pewno nie unikniemy budżetowania, czy wydatków z budżetu państwa, jesteśmy na to przygotowani, natomiast będzie również partnerstwo publiczno-prywatne z finansowaniem właśnie unijnym. Także tu musi być kilka stron, samorządy, będziemy chcieli też w to, szczególnie wojewódzkie, zaangażować. Myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich.
Kiedy Wisła stanie się autostradą? Kiedy czerpać będziemy z rzeki energię, pieniądze za transport ładunków i kiedy wróci nad Wisłę i na Wisłę turystyka wodna? Te pytania będziemy często zadawać w audycji morskiej w środę po 21. Dziś to na razie wszystko. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk. Dobranoc.